Ładne kwiatki. Tę godzinę rozpoczynamy od wizyty w ogrodzie Katarzyny Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kasiu, ratuj, proszę.
Nie ma
bo jak
sprawy.
Tu na fotografii ująć prerię? Nie potrafię, nie umiem. Ona jest w naturze ładniejsza niż na zdjęciach.
Dlatego, że ona jest przede wszystkim duża. I jak siedzimy tutaj i patrzymy na nią, to widzimy kątem oka i z lewej, i z prawej, i z przodu. A jak jednak masz aparat czy telefon, to widzisz tylko wycinek. I ten wycinek wydaje się płaski.
Ale
dużo nieba,
dlatego,
dużo trawy.
Że w tej prerii tak dużo się dzieje po prostu. Tych szczegółów, szczególików jest całe mnóstwo. I łatwiej zrobić takie zdjęcie jakieś pojedynczymi kwiatkami.
To w ogóle też jest tak, jeżeli nie jesteśmy na siłach, aby robić zdjęcia piękne ogrodu, ponieważ to nie jest łatwe. Sztuka robienia zdjęć ogrodowych nie jest łatwa, jeżeli chcemy mieć na nim cały ogród albo jakieś duże jego części. Dlatego bardzo wiele osób robi po prostu piękne zdjęcia przybliżeń kwiatów, szczególnie kiedy na tych kwiatach siedzą jakieś pszczoły, motyle i to jest bardzo fajna zabawa.
Tak, to jest moja mocna strona.
Ale to nie ma co się wstydzić. Wiesz, to jest świetna zabawa, dlatego że przez taki... Wtedy poznajemy bardziej... tak bliżej te istoty, które mieszkają w naszym ogrodzie, a których tak naprawdę jak tu siedzimy na ławce, wprawdzie słyszymy, prawda, te wszystkie brzęczące i grające na różnych świerszczowych sprzętach, wasikoników, tak? Owady. Niemniej jednak, jeżeli podejdziemy z aparatem, nawet jeżeli zrobimy to zdjęcie na komórce, to przez tą jedną sekundę, kiedy robimy zdjęcie, jesteśmy w stanie zobaczyć w całej okazałości tego owada, czy może ptaka, no nieważne, ale mniejszego mieszkańca naszego ogrodu.
Powiem, że te owady, moim zdaniem, to paskudy, bo jak ja już się przybliżę, to on mi zawsze ucieknie. Wiesz?
Tak, one wiem. Siedzą 3 godziny na jednym kwiatku, a potem nagle się decydują ruszyć w tym właśnie czasie, kiedy chcemy zrobić im zdjęcie. Ale wiesz, ja ci się pochwalę, Włodku, że u mnie w ogrodzie, ja tego nie wymyśliłam. To jest tylko opinia osób, które się znają ogólnie na naturze, które przychodzą do mojego ogrodu, bo takich ludzi szczególnie przyciąga mój ogród, bo to jest ogród ekologiczny. No, mówią, wiesz, że nie widzieli nigdzie tylu zapylaczy. Ja coraz częściej to słyszę i zaczyna do mnie docierać, że chyba faktycznie jesteśmy taką oazą, która jest szczególna. Dlatego jeżeli ktoś z was, z państwa lubi fotografować faktycznie ciekawe owady, to zapraszam, ponieważ wiem, że jest u nas nawet czarna pszczoła.
Ale to przez to i dzięki tym rabatom preriowym właśnie?
Tak, to jest bardzo duża zasługa rabat preriowych. One są obszerne, na nich jest mnóstwo roślin, które są szczególnie atrakcyjne właśnie dla owadów, dla motyli, dla ptaków, ale cały sposób prowadzenia ogrodu, kompozycji ogrodu jest tutaj bardzo dużo dla nich takich zakątków.
Prejowa to jest po prostu gąszcz.
Owady będą w miejscu takim, w którym one mają schronienie. One będą przylatywały do kwiatów pojedynczych tu i tam zawsze, ale w dużych ilościach będą w takim ogrodzie, gdzie będą mogły również się schować. Dlatego, że wiesz, to jest niesamowite. W momencie, jak tylko zachodzi słońce, nawet w środku dnia, kiedy jest słońce, nagle pojawi się chmurka, w sekundę te wszystkie owady znikają, bo owady lubią ciepło. One muszą się schronić w jakimś ciepłym miejscu. Dlatego ogrody, które są wymanikurowane, wylizane, wygrabione, wyszczotkowane, wycięte, przycięte i zacięte, nie są dobrym miejscem dla schronienia dla owadów i dla mniejszych zwierząt, dla gadów, dla właśnie mniejszych ssaków, tak jak mówię, zwierząt. To całe towarzystwo musi mieć gdzie mieszkać. Ono wtedy będzie przychodziło do was, do ogrodu, ale będzie wtedy się chowało, czy do żywopłotów, czy do kory odchodzącej jakiegoś drzewa, czy połamanych krzewów. Nie może być zbyt perfekcyjnie, bo one nie będą miały domków.
No wiesz, owady często ludziom kojarzą się ze szkodnikami.
No ale musimy po prostu, już teraz przecież wiemy, w dzisiejszych czasach już nie musimy się obawiać. Teraz jest prowadzone tak wiele...
przecież ten ogród wieczorową porą, bez tego cykania późnym latem czy wczesną jesienią, to byłby ogrodem ubogim, cichym, spokojnym.
No to wiadomo, ale naprawdę my jesteśmy świadomymi ludźmi. W XXI wieku jest już tyle informacji, jak bardzo pożyteczne są te owady. Okej, kochamy pszczoły, bo pszczoły miodne dają nam miód, ale cała masa innych owadów jest
pszczoły
albo...
Pszczoły miodne mają dobry PR.
Mają dobry PR, ale one są jedne z milionów różnych owadów, które są bardzo, bardzo pożyteczne, bo to nie są jedyne zapylacze. Zapylaczami również są osy, są również szerszenie, chociaż bardzo to denerwuje wielu ludzi, szczególnie mojego syna, który twierdzi, że to one w ogóle nie mają sensu.
No jest całe mnóstwo dzikich pszczół.
No, dzikie pszczoły również, ale wyobraź sobie osy. Osy w ogóle, że przecież ludzie tak nie cierpią os. A osy są mega, mega ważne w ekosystemie. Poza tym są ćmy. My w ogóle nie zauważamy ćm, ponieważ to są owady nocne i tak jakby nie wpadają nam w oko, a może wręcz wpadają czasami, ale zauważamy te piękne, zauważamy tylko te piękne okazy, ale jeżeli coś chcemy zgłębić na temat natury, to zaraz pierwsza rzecz, na jaką się natkniemy, to to, że one wszystkie są potrzebne, one wszystkie są pożyteczne, dlatego że nawet jeżeli nie robią czegoś, co jest wprost, powiedzmy, coś takiego jak robienie miodu, to one gdzieś tam po kolei, gdzieś tam się przyczyniają do dobrobytu naszego otoczenia, chociażby przez to, że właśnie jedne drugie zjadają.
To jest teraz takie modne słowo, bioróżnorodność, od niej bardzo dużo zależy.
No tak, no bioróżnorodność to jest podstawa naszego życia na planecie, więc nie ma co tutaj się udawać, ale najważniejsza rzecz dla nas, żeby w ogóle, żeby człowiek w ogóle mógł żyć, to jest ustabilizowanie klimatu. Jak na razie wiemy, że robimy wszystko, żeby go nie ustabilizować, tylko go rozwalić, a jedną z podstawowych rzeczy, która wpłynie pozytywnie na ustabilizowanie klimatu i w drugą stronę ustabilizowany klimat wpłynie również dobrze na to, to jest właśnie bioróżnorodność.
Wiesz, myślę sobie, że na ustabilizowanie klimatu w globalnym tego słowa znaczeniu, no to się nam nie uda. Na co możemy mieć wpływ? Możemy mieć wpływ na swój kawałek ziemi po prostu.
Na swój kawałek ziemi, na swój kawałek domu, na swój kawałek koszyka, jak idziemy na zakupy. Nie kupować wszystkiego jak leci, zastanawiać się. Wybory są bardzo ważne. Nie bądźmy takimi nieświadomymi konsumentami.
To wróćmy do prerii, jeżeli
koniecznie
pozwolisz, bo
oczywiście
wydaje mi się, że preria to jest coś, co w Polsce wprowadziła Katarzyna Bellingham.
Dziękuję, bardzo mi miło. Ja powiem szczerze, że tylko wykorzystałam tak naprawdę rośliny, które były już w Polsce, kiedy się przeprowadziłam do Polski w 2011 roku i zaczęłam działać mocno ogrodniczo, chociaż wcześniej już działałam, jeszcze mieszkając w Anglii, przecież pisałam wiele artykułów dla takich magazynów, które jeszcze wtedy istniały, wspaniałe polskie magazyny Ogród, Zieleń to Życie, był też taki
ale
magazyn.
Ale wcześniej, wiesz, Polska i ogród nie kojarzyły się z prerią.
Nie.
Preria to jest słowo pochodzące z Ameryki.
Ale jak przyjechałam do Polski i ta preria miała, ja miałam tą prerię we krwi, ponieważ ja uczyłam się w Anglii. Kiedy zaczęłam nauki w 97 roku, to był ten ważny rok, kiedy powstał pierwszy ikoniczny ogród Pieta Adolfa, czyli króla projektantów, jeżeli chodzi o prerię. Dlatego ja, dla mnie to było naturalne, żeby przyjechać do Polski i rozsypać, zasiać te prerie wszędzie. I faktycznie te prerie są teraz bardzo, bardzo popularne, ale tak jak mówię, nie zrobiłabym tego bez takich ludzi, na przykład jak Olga Dąbrowska, która jest właścicielką szkółki w Ipsowie. I Olga właśnie uprawiała ich i sprzedawała te rośliny, które teraz są na prerii. I ona mówiła, że ona miała ogromny problem z tym, żeby ludzie kupowali u niej te rośliny jeszcze te 16-15 lat temu, dlatego że mówili jej, że ona sprzedaje jakieś chwasty.
Ale w ogrodzie, żeby sadzić trawę?
Halo, no tak, no. Na szczęście Holendrzy...
Trzeba być cokolwiek szurnięty.
Na szczęście Holendrzy wpadli na to, żeby faktycznie te trawy piękne sprowadzać z prerii amerykańskich. I nie tylko, również ze stepów masę różnych roślin, w tym traw ozdobnych jest też rodzimych w Polsce, chociażby śmiałek darniowy, który tutaj rośnie. To jest pierwsza trawa, która w ogóle kwitnie. Ale też te rośliny, które są na naszych preriach, to nie są wszystkie rośliny tylko i wyłącznie z prerii amerykańskiej. Są to również rośliny ze stepów. Są to również rośliny rodzime polskie. To jest takie zestawienie, wiesz, roślin nie gniotca, nie łamiąca.
To może zróbmy tak, że o tych wszystkich roślinach preriowych to porozmawiamy za tydzień, a dzisiaj odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie preria?
Dlatego, że preria jest, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej ekologicznym wyjściem i najbardziej łatwym wyjściem dla ogrodnika. To, że ekologiczne, to tak jak mówiliśmy przed chwileczką, jest niesamowicie pożyteczna dla przeróżnych mniejszych zwierząt, gadów, ptaków, owadów. Nie tylko dlatego, że można tu się schronić, ale dlatego, że tutaj można się porządnie pożywić. Tutaj jest pełno jedzenia dla nich, tak? I to są pyłki, to są później nasiona. Preria jest przepiękna i jest bardzo łatwa w pielęgnacji. I jeszcze w dodatku rośnie najlepiej na beznadziejnej glebie.
No właśnie, to jest zwarta rabata. To jest miejsce schronienia dla owadów, dla zapylaczy, dla wszelkiego rodzaju mikroorganizmów, tak?
dla wszystkich, dlatego że, wiesz, taką prerię przycinamy dopiero na wiosnę, ponieważ ona zimą jest przepiękna. Ona teraz, wiesz, w środku lata, ona jest bardzo kolorowa, ale jeżeli nadejdzie wrzesień, październik, to te rośliny zaczynają umierać. I też Piet Odolf nas nauczył tego, że martwe rośliny też są piękne. I faktycznie, ponieważ one są tak, może nie kolorowe, ale jednak tak różne w formie i pomimo tego, że
ale
są monochromatyczne, są urocze. Jeżeli przyjdzie też ta jesienna aura, jeżeli przyjdzie też jesienne słońce, które pada na nasze ogrody zupełnie pod innym kątem, ten kolor jest wspaniały, potem ośronione poranki, zima, trochę śniegu. Jeżeli będzie mnóstwo śniegu, tak jak ostatniej zimy, to zapomnijmy, wszystko będzie przyklepane i zapominamy w ogóle o ogrodzie na kilka miesięcy. Ale jeżeli będzie normalna zima, to naprawdę zimą te kwitnące, właściwie już przekwitnięte, niemniej jednak kwiatostany traw przecież zachowują się na długo, długo, aż do wiosny. Cały czas trwają.
Ale też krople rosy, czy wody po jakimś drobnym deszczu.
Szalenie piękna. Tak? Poza tym praria jest duża. Rośliny są duże, wysokie.
One w zasychającej trawie wyglądają uroczo.
Tak, i wiesz, one są... To jest roślinność, która tak naprawdę bardzo jest podobna do naturalnej. Ona jest, czasami góruje wręcz nad nami, jak tutaj te saćce plamiste, tak? Są naprawdę o wiele wyższe ode mnie i od ciebie. Głowaczek olbrzymi, miskant, prawda? Wiele miskantów jest wysokich. I człowiek też czuje się świetnie w otoczeniu takiej wysokiej rośliny.
Jakieś 2,5 metra, 3 metry, tak do góry?
Tak, 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 bo to właśnie, jak mówię, mega łatwe w uprawie, ponieważ na wiosnę się przycina do ziemi. I to właśnie, że na wiosnę się przycina do ziemi dopiero, a nie zimą. To jest ważne dla ekologii, dla mikroorganizmów, o których mówiłeś przed chwileczką, dlatego że ona tak jakby jest sama dla siebie ściółką przez zimę. Ta ziemia nie leży goła, tak? Te mikroorganizmy nie są wyziębiane, wychładzane. One bardzo długo zachowują ciepło, plus wszystkie kawałeczki liści, kawałeczki płatków, które opadają na ziemię, no bo się na przykład łamią, to one się rozkładają i one
naturalna
są pożywką dla mikroorganizmów. Także to jest w ogóle, nie wiem, bym była ciekawa, ale nie znam żadnych minusów, jeżeli chodzi o zakładanie rabat preriowych. Naprawdę to jest coś fascynującego, także bardzo polecam.
Rabaty preriowe, pomyślcie Państwo o tym, a co tam sadzimy, to o tym z Katarzyną Bellingham za tydzień. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Ładne kwiatki.